Dziś w Akademickim Radiocentrum oraz w Chatce Żaka gościmy Mary z Polski, artystkę, tekściarkę, kompozytorkę, a od niedawna również pisarką. Zadebiutowała w 2021 roku z książką Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj, na której teraz się skupimy. Natomiast już za parę godzin będziemy uczestniczyć w widowisku live akcie o tym samym tytule na dużej sali widowiskowej Chatki Żaka. Cześć Mary.
Marysiu dzisiaj. Hello. Tak, jestem Marysią, bo postać książkowa to jest Marysia w czarnej grzywce, w której teraz siedzę i cieszę się, że rozmawiamy.
Tak, i również się cieszę i dziękuję za tą rozmowę. Czytając książkę, odnosi się wrażenie, i sama to potwierdzasz również, że jest ona takim pamiętnikiem po twoim życiu, z perspektywy Marysi oczywiście, który jednak możemy otworzyć w dowolnym miejscu tak naprawdę. Zabrałaś nas ze sobą do Francji, do klubów, na randki i naprawdę czuć, że jest się w tych miejscach. Czy myślisz, że ta lekkość pióra również w książce wiąże się z twoim doświadczeniem w pisaniu tekstów piosenek i jak w ogóle rozróżniasz te dwie formy ekspresji?
Dla mnie pisanie tej książki było przedłużeniem pisania tekstów do piosenek, bo często wcześniej tworząc myślałam długimi zdaniami, skomplikowanymi, różnymi zabawami słownymi i najczęściej musiałam to potem skracać na potrzeby piosenki, żeby było wygodnie to śpiewać, a w momencie, kiedy pozwoliłam sobie na absolutny freestyle i opowiadania albo właśnie jakieś pamiętnikowe przemyślenia, to poczułam taką wreszcie wolność i że wszystko może się wydarzyć w tych tekstach. Dlatego i są tam rymowane czasem zdania, a też momentami wręcz takie opowiadające o tym, co myślę, co czuję, albo wyznania w formie listu. Więc dla mnie chyba to, że od dziecka uwielbiałam pisać, spowodowało, że dużo tego robiłam i uważam, że w ogóle cały czas muszę się w tym kształcić i jeszcze daleka droga do tego, co chciałabym umieć, jeżeli chodzi o pisanie. Im więcej się pisze, tym lepiej to wszystko funkcjonuje i więcej słów przychodzi do głowy, więc to tak u mnie działa jako po prostu warsztat. Chcę nad tym pracować.
Jasne, super. Więc czekamy na więcej oczywiście.
Dziękuję.
W prologu książki zaintrygował mnie taki fragment, zadane przez ciebie pytanie do samej siebie, czy jestem dobra? I odpowiedź wtedy brzmiała nie wiem. I wtedy się zaczęłam zastanawiać, czy ta książka nie jest dla ciebie taką trochę formą też autoterapii, sposobu na przepracowanie różnych wydarzeń, różnych zjawisk, na przykład odejście twojej mamy. W ogóle tutaj piękny fragment i piękna piosenka Najsmutniejsza dziewczyna roku. Jak i takich bardziej przyziemnych rzeczy, jak samoakceptacja. Dużo też piszesz o ciało pozytywności na przykład. Mhm.
Dla mnie to pytanie, czy jestem dobrą osobą, to jest coś, co bardzo często jak bumerang wraca do mojej głowy. Wiecznie się zastanawiam, czy coś dobrze powiedziałam, czy podjęłam dobrą decyzję, a czy może kogoś uraziłam. To takie właśnie pytanie samego siebie, czy ja dobrze robię. To jest coś, co jest takim drążącym w głowie gwoździem. Dlatego odpowiedź brzmi nie wiem i mówię do czytelników w tej książce, że sami się też przekonajcie. Ja tylko jedyne co zrobię, to przedstawię wam, co siedzi w mojej głowie, a to wy ocencie, czy uważacie to za dobre myśli, złe myśli i skonfrontujcie się z tym. I myślę, że każdy z nas będzie w życiu szukał tej odpowiedzi. I to nawet już nie w takim kontekście moralnym, tylko ogólnym. Czy dobrze wyglądam? Czy jestem za gruba? A może za chuda? Czy jestem za głupia? A może i tak dalej. Więc mnóstwo takich właśnie a propos kompleksów zagadnień. Mm-hmm. Nawet właśnie w tekście Fałdka Fopałdka o tym piszę, że od lat borykam się z tym problemem. Wystający kawałek brzucha. I on jest, nawet jak go nie ma, to jest. Nawet jak jest, to jest dwa razy większy.
Dokładnie tak. Mój brzuch! Również pojawia się przez całą książkę motyw tych czarnych myśli, które zalewają nasze głowy najczęściej w ogóle najmniej oczekiwanym momencie. I stąd moje pytanie, jak sobie też radzisz sama z tą falą wątków niepotrzebnych? Bo wiadomo, że w tekście padł ten wniosek, że koniec końców no one gives a shit, ale co więcej?
To jest taka też moja mała aluzja do tytułu książki Żulczyka Czarne Słońce i pewnego dnia chciałam kontynuować czytanie tej książki i z jakiegoś powodu gdzieś tam ten rozdział, na który się natknęłam, był mocno przytłaczający. Odłożyłam tę książkę na bok i pomyślałam, czy Żulczyk się na mnie obrazi za to? Chociaż przecież w ogóle się nie znaliśmy i tak dalej. I wtedy przyszło do mojej głowy, ile takich właśnie myśli przechodzi przez mój mózg dziennie. Takie przejmowanie się czymś, co w ogóle może nie ma sensu. I właśnie też z takiego założenia chciałabym wychodzić, wydając swoją książkę, że z jednej strony się bardzo przejmuję, czy to się spodoba, czy to sprawi przyjemność ludziom, a potem dochodzę do wniosku, że no one gives a shit, bo nawet jeżeli komuś się ta książka podoba, to ma prawo na przykład mieć jakiś gorszy dzień, nie mieć ochoty akurat teraz się skupiać na tych tekstach. Takie myśli, one przepływają przez głowę 24 godziny na dobę i są męczące i lepiej się ich jakoś pozbywać, a sposobów na to jest wiele. Dla mnie też sposobem było chociażby pisanie. Im więcej jakichś nurtujących rzeczy, tym więcej wierszy na ten temat. I jakoś to wtedy wychodziło ze mnie. W audiobooku do tej książki nagraliśmy mnóstwo takich głosów z tyłu, takich... które nagrywałam ścieżka po ścieżce chyba ze 20 takich odgłosów, bo kiedy te czarne myśli mnie nachodzą, mam wrażenie tak jakby z tyłu... Wiem, że to brzmi już trochę jakbym była szalona, ale takie czasem mam po prostu w głowie mętliki i mam nadzieję, że nie jestem sama.
Myślę, że na pewno nie. Te czarne myśli kontrastujesz z listą rzeczy zapomnianych. To się później pojawia w książce i na jej początku piszesz, że właśnie czarne myśli są po to, żeby doceniać te małe rzeczy, których na co dzień nie zauważamy. Jak myślisz, co sprawia, że tak ciężko nam jest rzeczywiście tą codzienność naszą doceniać?
Jak coś jest na wyciągnięcie ręki i jest nam dobrze, to zazwyczaj zauważam, że nie myślimy o tym, nie doceniamy, dlatego w sytuacji, kiedy na przykład w moim życiu się wszystko układało, to nie pisałam piosenek, bo było mi dobrze, przyjemnie i nie było smutków, o których mogłabym pisać i się wypłakiwać. Bardzo miło, że wspominasz właśnie o tekście Lista Rzeczy Zapomnianych, bo uważam, że po coś są te złe humory, właśnie po to, żeby ostatecznie się puknąć w głowę i przypomnieć, że żyjemy tu raz na tym świecie i może warto jednak doceniać te dobre rzeczy, bo nawet to, że czasem wspominam właśnie moją mamę i to, jak tęsknię za nią, uważam, że też powinnam się z tym hamować, bo im bardziej się człowiek w taką nostalgię wprowadza i ten smutek, no tym bardziej zapomina o tych przyjemnych, codziennych rzeczach. A wiem, że na przykład moja mama by zdecydowanie tego nie chciała, żebym ja przepłakiwała dzień i noc. Byłaby znacznie szczęśliwsza, jakbym poszła na lody karmelowe i miała z nich wielką przyjemność. Więc o takich też prostych rzeczy piszę w tym wierszu Lista Rzeczy Zapomnianych, o właśnie lodach karmelowych, o takich bzdurach, ale też nie bzdurach, że czasem zapominamy, że chociażby mam to szczęście, że mogę mówić, patrzeć i tak dalej.